Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła, rozdział 13, wiersze 11-18. Potem ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi. Miała dwa rogi podobne do rogów baranka, a mówiła jak smok. I całą władzę pierwszej bestii przed nią wykonuje i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki. Tak, iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed bestią. Mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duch uderzyła obraz bestii, tak iż nawet przemówił obraz bestii. I by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddają pokłon obrazowi bestii, i sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło, i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia imienia bestii lub liczby jej imienia. To jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666.
Jesteśmy teraz na terenie trzeciej części Apokalipsy, która jest odpowiednikiem Ewangelii Łukasza. Wiemy, że Fiat Maryi sprawiło, że poznaliśmy Trójcę Świętą Boga jako wspólnotę miłości i do tej wspólnoty On nas zaprasza już tu na ziemi. A Duch Święty w tej części odsłania inną Trójcę, Antychrysta, który ma trzy twarze. Twarz smoka, twarz bestii politycznej i twarz fałszywego proroka, o czym dziś będziemy mówili. Bestia polityczna to jest wróg zewnętrzny Kościoła, nie groźny, bo jawny. Ale prawdziwie niebezpieczny, naprawdę niszczący Kościół Chrystusa od 2000 lat jest fałszywy prorok. Bo on jest wewnątrz Kościoła. To jest ten koń trojeński już w troi. W Kościele Chrystusa ma swoich wyznawców, swoich czcicieli. I celem Apokalipsy od 2000 lat jest zdemaskować fałszywego proroka. Odsłonić go, ujawnić. A jego ciało przez 2000 lat było ciałem ogromnym. Po dziś dzień fałszywy prorok wewnątrz Kościoła Chrystusowego to jest olbrzym. Ale zanim będę czytał i przybliżał ten tekst, to coś wam powiem. Uzupełnię świadectwo, które kiedyś dawałem w związku z Apokalipsą rozdziałem 10, gdzie była mowa o tym, że księgi, zwłaszcza Apokalipsa, księgi Boże są i gorzkie, i słodkie. No i mówiłem, jak to się narodziły najpierw obozy biblijne, później szkoła biblijna. No i wreszcie takie kameralne spotkania jak nasz. Że Bóg rozpoczyna od rzeczy prostych, takich zwyczajnych. Czytaj Pismo Święte, ważne, że czytasz i stwierdza, że ci gorzko, to znaczy nie rozumiesz, kiep jesteś, by za głowa powiedział. Ewentualnie to słowo się sądzi, no ale też spotykamy rzeczy słodkie. Natomiast dzisiaj chcę uzupełnić to świadectwo i powiedzieć, jak w ogóle, że tak powiem, się stało, że ja od tylu lat zajmuję się nałogowo Pismem Świętym. Otóż pracowałem wtedy w Warszawie, na Mokotowie. Prowadziłem ośrodek akademicki przy parafii naszej. Katechizowałem maturzystów, ale też taki był obowiązek każdego duszpasterza, gdzie ze studentami wyjechać na wakacje. Ja kiedyś zaplanowałem pobyt w Dolinie Kłodzkiej. Tam jezuici prowadzili sanktuarium w Wambierzycach. Były dwie grupy. Podzieliłem ich na dwie grupy. Między tymi grupami miałem 2 tygodnie czasu i powiedziałem sobie, to teraz odprawię 8-dniowe rekolekcje, bo do takich rekolekcji po dziś dzień jest zobowiązany każdy jezuita. No i przyszła mi myśl, żeby w czasie tych rekolekcji wykorzystać materiały, które były dla mnie dostępne, mego kolegi kursowego, który wrócił z Rzymu z doktoratem, z pismem tego i był profesorem na Rakowieckiej na naszym fakultecie teologicznym. Pół roku wykładał w Rzymie, pół roku w Polsce. Wyjeżdżając do Rzymu zawsze mi dał klucz do swojego pokoju. Pewne rzeczy miałem, pewne rzeczy z jego pokoju wziąłem. A wziąłem pogadanki radiowe, które zgłaszał przez Radio Watykańskie na temat Pisma Świętego, duchowości biblijnej. Klerycy nasi wiedzieli, że się interesuje Pismem Świętym, więc spisali w 2 skryptach jego wykłady, skserowali mi, przynieśli. Przetłumaczyłem z języka włoskiego w tym czasie katechezy neokonalne. W każdym razie spora góra tego była. Wziąłem to z sobą i ponieważ były 2 tygodnie, powiedziałem, w 1 tygodniu raz przeczytam i przemodlę, w 2 tygodniu drugi raz to samo przeczytam i przemodlę, bo mnie interesowało, jak to wygląda chrześcijaństwo w czystym źródle, w Biblii, w Piśmie Świętym. Ale nie miałem nastawienia, że ja to będę głosił, tylko czysta ciekawość intelektualna. No i istotnie po śniadaniu, po kawce świeżutki wychodziłem na pola PGR-u, bo zaraz za klasztorem były pola PGR-u. Czytałem, siadałem, modliłem się, myślałem. Krótki odpoczynek po obiedzie. Właściwie całe dnie spędzałem na modlitwie, na czytaniu. Ale w 2 tygodniu do tej modlitwy specjalnie się nie wysilałem. Trwały godzinę, do 2 godzin. To już taka symfonia mi grała w umyśle i w sercu. Jakby powiedział Pitagoras, czuję muzykę sfer. No prawdopodobnie już tam Duch Święty, tak powiem, chciał mnie zauroczyć tym Pismem Świętym. Poukładało mi się tam pod czerepem dość dobrze. W ostatnim dniu, a była to sobota, usiadłem w takim dużym głazie przed klasztorem i tu już będę słyszał dzwonek wzywający na obiad. No i w pewnym momencie sobie jęknąłem. Szkoda, że takiego chrześcijaństwa nie głosi się w kościele. Szlachetny jęk. No a ktoś w środku mi powiedział ze zdziwieniem, to ty tego nie głosiłeś? I nie głosiłem. To byłeś 8 prorokiem. A ja tego nie znałem. A teraz? I tak dostałem mata. A teraz? No wiedziałem, jakie są konsekwencje, jak ja powiem, a teraz będę głosił, ba, muszę głosić. Nie ma wyjścia. Albo fałszywy prorok, a biada takim. Albo tu muszę stać i mówić. No i wtedy tak się porozglądałem, że jakaś szparka jest. Żadnej szparki. Że uciekł jak mysz kościelna. I powiedziałem, dobrze, będę głosił. skoro nie mam wyjścia. I ilekroć razy byłem wierny i wszelkie programy pod kątem zjadania Pisma Świętego, to było błogosławieństwo. Wchodziłem na katechezę, wychodziłem z katechezy, jak wychodziłem, to drugie tyle widziałem, aniżeli wtedy, gdy wchodziłem. Widziałem, nie, że tutaj ta zabawy nie ma, to trzeba być wiernym. No i tak zostałem, że tak powiem, przez Ducha Świętego powołany słowami: to byłeś fałszywym prorokiem. No bo teraz mamy rozdział fałszywy prorok, dlatego o tym mówię. Byłeś fałszywym prorokiem. Oczywiście, ja z natury byłem dość pracowity, jako chłopak ze wsi, mający rodziców bardzo pracowitych. Pożytecznie sprawy światopoglądowe ustawiałem studentom. Tym niemniej to był już taki etap, że Duch Święty chciał mnie gdzie indziej. Powiedziałem amen. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ chcę powiedzieć przez to, nie bójcie się brzydkich epitetów pod własnym adresem, bo to może być bardzo cenne powołanie. Nie bójcie się brzydkich epitetów, a jeszcze będą brzydkie epitety w rozdziale 17 i 18. Jak one brzmią, dojdziemy, to przeczytamy. Nie chcę uprzedzać. Z ciekawości można sobie zajrzeć. To znaczy, trzeba się bać tych epitetów, ale mądrze. Duch Święty zażądał ode mnie decyzji. I od was może też zażądać decyzji. W momencie, kiedy coś tam poznajemy. Wyboru. Bo można, i święty Paweł to w listach wytyka niektórym chrześcijanom, całe życie poznają. Poznają i poznają. I poznają i poznają. Byle nie podjąć decyzji. Byle nie podjąć decyzji. Trudne decyzje. Wymagające decyzje. I teraz przechodzimy do komentowania tego tekstu. Potem ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi. Pierwsza bestia wyszła z morza. Ta wychodzi z ziemi. O co to chodzi? Chodzi o to, że zło w tym świecie, w którym my tkwimy, ma dwojakie źródło. Źródłem jednego zła jest szatan. On jest autorem zła w tym świecie. Wtedy mówimy z morza, bo morze jest symbolem miejsca przebywania szatana. A przez te słowa, że bestia pochodzi z ziemi, to znaczy człowiek jest autorem zła. I teraz będzie mowa o tym, jakiego autorem zła jest człowiek. Miała dwa rogi, podobne do rogów baranka, a mówiła jak smok. Już w tym pierwszym zdaniu Duch Święty odsłania taktykę szatana, w tym wypadku jest nazwaną smokiem. Miała dwa rogi, podobne do rogów baranka, a mówiła jak smok. To znaczy, że szatan nie będzie zwalczał baranka. Faktu, że Syn Boży staje się człowiekiem, przyszedł po to, żeby wziąć na siebie, niczym baranek Boży, zło świata, by je spalić, unicestwić, przebaczyć i w zmartwychwstaniu dawać nam inne życie. Dwa rogi podobne. To znaczy, szatan nie będzie atakował tajemnicy krzyża. Zostawi nam. Ale sprytnie, zręcznie, niewidzialnie będzie pod pojęcie Zbawiciela świata w Kościele podkładał inne treści. Tak długo, aż się okaże, że jak chrześcijanin otworzy gębę w Sejmie, to przemawia jak smok. Albo my w swoim domu rodzinnym ochrzczeni, drepcący pilnie na każdą mszę świętą. Jak otworzymy, to ten baranek przemawia jak smok. Może być to równie dobrze mnich jakiś święty Lipce. Wiemy, że ta taktyka była stosowana przez szatana i w Starym, i w Nowym Testamencie. Izrael oczekiwał na Mesjasza. I szatan nie miał nic przeciwko temu, że Izrael oczekuje na Mesjasza, Zbawiciela. Tylko szatan przez całe stulecia tak pracował, że oni wiedzieli, że przyjdzie Mesjasz, czekali na Mesjasza, tylko nie czekali na takiego Mesjasza, o jakim mówią Księgi Święte. Ba, nie znali ich. Dlatego 12-letni Jezus zostaje w świątyni już po egzaminie dojrzałości, ze świadectwem, z dyplomem maturalnym i stawia kłopotliwe pytania uczonym zgromadzonym na sympozjum, bo oni mieli tylko pytanie, kiedy przyjdzie Mesjasz. A on mówi, to nieważne kiedy, tylko jaki jest obiecany w Piśmie Świętym. Zaczął im mówić, takiego, na jakiego wy czekacie, nie będzie. I jeżeli Jezus w Ewangeliach, szczególnie w Ewangelii Marka, która właśnie dotyka oszustw demona, Jezus nie pozwala się nazywać Mesjaszem, ponieważ Jezus wiedział, że szatan podłożył pod pojęcie Mesjasza treści polityczne, a takiego Mesjasza nie będzie. Jezus przyszedł zdemaskować wszystkie kłamstwa, oszustwa złego ducha i powiedzieć w krzyżu, jaki jest Ojciec, i uzdolnić nas do tego, byśmy na tę miłość mogli odpowiedzieć. Szatan nie atakuje ram pewnych form, tylko powolutku zmienia treść. Tak jak dziś można fałszywą benzynę kupić, bo za dużo tam dolali czegoś. Można fałszywe wino kupić, bo tam za dużo podobno siarki da, czasami mogą dać. Szatan tak zmienił Izraelowi pojęcie Mesjasza, że gdy wierny Pismu Świętemu obietnicom przyszedł, to powiedział, no nie, to ty jesteś wcielenie Belzebuba, a nie Mesjasz żaden. I tylko prosty lud, no i wyjątki z elity, przepraszam, elitę, odkryli w Jezusie Chrystusie Boga, który przyszedł do ludzi, prawdziwego Mesjasza. Tak samo Jezus zapowiedzi, że smok nie atakuje Kościoła Chrystusowego wprost, tylko powolutku, dzięki nam, zmienia treść Kościoła Chrystusowego. Także później Jezus przez Wasulę Riden powie, ja takiego Kościoła nie tworzyłem, jaki wy sobą reprezentujecie. Po cichu, metodą maleńkich kroczków zmieniać treść. Etykieta zostaje, tylko zmienia się treść. Miał dwa rogi podobne do rogu baranka, a mówił jak smok. I całą władzę pierwszej bestii przez nią wykonuje i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii. Otóż tutaj jest odniesienie historyczne do początków narodzin fałszywego proroka w Kościele Chrystusowym. A ludzie wiwatowali ze szczęścia. Mianowicie w 314 roku Konstantyn Wielki przestał prześladować, mówi, odtąd nie będziemy prześladować chrześcijan, bo to na niewiele się zda, tylko właśnie chrześcijaństwo będzie religią państwową, będzie premiowane i odtąd on wiedział, że właśnie wartościowi ludzie, hierarchia kościoła to wartościowi ludzie, biskupi. W związku z tym ich czynił urzędnikami państwowymi. Powiedział, bardzo trudne, odpowiedzialne stanowiska, wiedząc, że tu nie będzie żadnych przekrętów. I lata swoje zrobiły. Ponieważ w Polsce kiedyś należy do partii to automatycznie awansować, a w tamtych czasach należeć do kościoła katolickiego, chrystusowego, dać się ochrzcić, to oznaczało awansować. No więc rodzina ludzka waliła do kościoła, do chrztu, mając wnętrze smoka. I tak się zaczęło. Pan Jezus w poemacie Boga Człowieka Marii Waltorte mówi tak. Krzew winny musi mieć jakieś podparcie, jakiś palik albo podwieszenie. Teraz podwieszają na takich drucikach. Przywiązują. Ale kiedyś też palikowano, tak jak my dzisiaj czasami pomidory. A jeżeli ten palik jest z wierzby, to ta wierzba z czasem zadusi krzew winny. I tak się stało w historii. I sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii. No jakżeż nie podziwiać Konstantyna Wielkiego, że wszystkie świątynie dotąd pogańskie, wspaniałe, oddał biskupom, a oni oczywiście zajęli się ich odnową, remontem, no i było te pieniążki wydać, zbierać i wydawać, zbierać i wydawać, zbierać i wydawać, zbierać i wydawać, arcydzieła sztuki tam tworzyć, a przez 3 wieki gdzieś się gromadzili, tak jak my tutaj, prawda? Pierwsze bestie, które rana śmiertelna została uleczona. Jak to rozumieć? Tą bestią to oczywiście było Imperium Rzymskie. Imperatorzy chcieli odbierać cześć boską. Kult Cezarów był. Przysięgę składano nawet. Wymagano przysięgi. I kłopoty były z chrześcijanami, którzy woleli ginąć śmiercią męczeńską. I ten kult Cezarów, boski kult Cezarów i Romy miał taką ranę nieuleczalną w sobie. Ranę nieuleczalną. Ale z chwilą, kiedy Konstantyn Wielki z chrześcijaństwa zrobił religię państwową, rany nie było. Rana została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak, iż nawet każe ogniom występować z nieba na ziemię, na oczach ludzi. Tu chodzi o słowa konsekracji. Tu chodzi o to, że jak my czytamy Ewangelię, mówimy Pan z wami, wszyscy wstają, Duch Święty wstępuje. Na, i mogę wszystkie sakramenty. Ludzie widząc sprawowanie sakramentu świętych, widząc biskupów w bizantyjskich, dworskich szatach, są pełni podziwu i są przekonani, że to jest właśnie chwała Boża. Nie, że coś tutaj niewłaściwego się dzieje. Że szatan jakoś zwodzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonywali obraz bestii. Tu chodzi o dzieła sztuki, portrety, pomniki na cześć takich panujących, już nie tylko Konstantyna Wielkiego, ale w ogóle mieliśmy powoli panujący w Europie, to byli ochrzczeni, byli królowie katolicy, obraz bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. Każdy panujący otrzymał cios mieczem, to znaczy tu można rozumieć, że ten w krzyżu jest prawdziwym panem, ale tu chodzi miecz zabicie, że władcy chrześcijańscy ginęli, ale ożywali, ożywali poprzez to, że im w kościołach budowano epitafia, pomniki, portrety. No i przede wszystkim chwalili w każdą rocznicę, wspominali. I one, ci panujący, ożywali podczas każdej rocznicy. Msze święte były w ich intencji. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz bestii, tak jakby my mówimy Lenin wiecznie żywy. Żywy. Boga wspominamy, czcimy, studiujemy. No i tak niektórych tych królów katolickich, chrześcijańskich czczą. Tak, iż nawet przemówił obraz bestii, oczywiście jest to ironia, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici. I by sprawił, że wszyscy zostaną zabici. Znaczy, w momencie, kiedy Jezus już tak z krzyża niewiele miał do powiedzenia, to miał dużo do powiedzenia fałszywy prorok. I ludzie ginęli wewnętrznie. Nie mieli w sobie życia Bożego. Którzy nie oddają pokłonu obrazowi bestii. Znaczy, byli źle widziani. Wszyscy ci, którzy nie podporządkowali się kultowi, podziwowi tych władców chrześcijańskich. I sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci, biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło. Ręka jest symbolem działania, czoło jest symbolem myślenia. Czuję tak, jak wy myślicie teraz. I mówiono, no, my jesteśmy chrześcijanami, prawda? Jakieś tam znamiona chrześcijaństwa były. I że nikt nie może kupić ani sprzedać, kto nie ma, a kto nie ma znamienia imienia bestii lub liczby jej imienia. Tu chodzi o to, że zamiast wtedy, kiedy Chrystus zmartwychwstał, ta miłość z krzyża została podniesiona do nieskończonej potęgi, nastąpiło obelanie Ducha Świętego, wszyscy mieli jeden umysł, jedno serce, wszystko mieli wspólne. Ale kiedy już miejsce baranka zmartwychwstałego zajął miejsce pozorny baranek, pozorne wartości chrześcijańskie, pozorna miłość, to wtedy zaczęły się podziały. Byli w historii chłopi, siermiężni, mieszczanie, szlachta, magnaci, książęta, królowie, podziały. No i segmenty, które od czasu do czasu jeszcze można zobaczyć. Ja ostatnio widziałem. W naszych czasach były sklepy partyjne. Tylko partyjni mogli tam kupić, mając legitymację. Ale tu jest aluzja do tego, że konsekwencją, takim zewnętrznym znakiem, owocem, że już nie prawdziwy baranek działa jego miłość, która wszystkich podniosła do nieskończonej potęgi w tym sercu. Zabrała wieczność w Ojca. Takim zewnętrznym znakiem to są podziały między ludźmi. Nawet jeżeli są takie ruchy religijne w Polsce, no ten jest z neoknato, ten jest odnowy w Duchu Świętym. Jak ja tutaj zaczynałem prowadzić Święte Lipce, tak zwane obozy biblijne studenckie, to po jednej stronie sali siadali studenci z neoknato, po drugiej z odnowy w Duchu Świętym. I mieli mi za to. Co ten Mietek się zadaje z tymi aleluikami, ponieważ w odnowie w Duchu Świętym często się mówi aleluja, aleluja. Alelujki są tam. A alelujki mówi z tymi całuskami, bo był znak pokoju, był przekazywany na każdym spotkaniu. Z tymi całuskami. Wszyscy mieli mi za złe, jedna strona inna, powiedziałbym. No ale przyszedł czas, ja z tym nie walczyłem. Nie walczyłem, tylko stwierdzałem fakt, że jeszcze bym powiedział, że jestem dość słabym prorokiem, a oni jeszcze są nienawróceni, ale mają dobrą wolę. Z czasem to wszystko zanikło, na szczęście. Jeżeli dzisiaj mamy po zwalczeniu systemu komunistycznego, kiedy narodziła się Solidarność, a Solidarność się w nieskończoność podzieliła, inni czepiali się Radia Maryja, żeby zwyciężyć w wyborach. No różne tam były sposoby, jak pozyskać sobie. To wszystko już jest działanie fałszywego proroka. To już nie jest nie to. To już jest ogon demona. I to chce wykrzyczeć ten fragment Apokalipsy i może wreszcie, że tak powiem, rozumiecie, dlaczego ja się na pewne rzeczy sierdziłem i sierdzę. Przecież to tak szlachetne, że Radio Maryja poparła bardziej prawicową partię. A tu potrzebna jest mądrość, żeby wyjść z tego potrzasku fałszywego proroka, żeby Kościół uwolnił się wewnętrznie od fałszu miłości, że to jest miłość Chrystusowa z krzyża, która daje jedność, żeby się uwolnić. Bo trzeba zacząć od podstaw świecznika. Dar mądrości, rozumu, pamiętacie? Najniżej. Jestem w świeczniku, w tej książeczce mojej. Dar mądrości. Dar mądrości uwalnia od balastu. O darze mądrości mówi pierwsza przypowieść. Jestem ziarnem, a wy glebą. Mądry człowiek jest glebą. Tylko glebą. Nie ma programu. A ziarno ma program. Tym ziarnem jest Chrystus zmartwychwstały. On ma pościć. I wtedy zaczniemy wychodzić z postawy fałszywego proroka. Kto ma mądrość, niech liczbę bestii przeliczy. I przepraszam, kto ma rozum. A rozum, to wiadomo, tam pisze. To jest sprawa emocji. Ja jestem lepszy. Ja mam rację. Czyli pycha. Rozum ma nas uwolnić od emocji, przede wszystkim od pychy. I jest przypowieść o sieci, która jest zarzucona w morze. W morze. W ojczyznę demona, w chaos. Sieć Słowa Bożego. Żeby uchwycić rozmiary fałszywego proroka wewnątrz Kościoła, w świątyniach, w kapłanach, w biskupach, trzeba sieci. Wszystkie księgi są sieciami. Apokalipsa nade wszystko. Jest siecią, która chce nas z morza wydobyć. Liczba to bowiem człowieka. Co to znaczy? Znamy tę pieśń o stworzeniu świata w ciągu 7 dni. W 6 dniu Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę. W 6 dniu. I dlatego mamy tutaj liczba jego 666. Oczywiście trzy trójki, trójca szatańska, ale bez Boga, bo w 7 dniu Bóg odpoczął, umiłował nas w krzyżu aż do końca. Odpoczął. Już nic więcej nie był w stanie zrobić, jak dać za nasze życie i odpocząć w tęcy zmartwychwstania. Macie dzieci. I to 666 to jest liczba antychrysta. Czyli w takim stopniu, w jakim dzisiaj w Kościele żyją chrześcijanie bez siódemki, to takie są rozmiary fałszywego proroka. Wzdycham, bo to nie jest łatwo mówić po takich rzeczach. I te partie dzisiaj, które uważają się za arcykatolickie, bo pokonały system komunistyczny, w nich szatan kpi z Chrystusa, Baranka Bożego, kpi w nich, żyć. Kiedyś wyczytałem takie zdanie, że chrześcijaństwem jest jak z piosenką cudowną, wspaniałą, jedyną, niepowtarzalną, którą każdy z nas wykonując fałszuje na swój sposób. Każdy z nas to chrześcijaństwo fałszuje na swój sposób. Jak do tego doszło? Już tu zacznijmy, bo później w związku z rozdziałem 17, 18 będziemy musieli to przypomnieć. Przecież była dana obietnica Piotrowi. Była dana obietnica. Mniej więcej półtora roku pracy publicznej Jezusa Chrystusa minęło. Jezus wyprowadza apostołów pod Cezareę Filipową, tam, żeby nikt nie przeszkadzał im, nie prosił o zdrowienie. Za kogo ludzie mnie uważają? Jaki wniosków ludzie dają? No i wymieniają. A wy? Piotr oczywiście pierwszy. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ale Pan Jezus powiedział, tę oczywistość dał ci Ojciec. Dał ci Ojciec. I go, i mówi, tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek i tak dalej. Ale dalej Jezus mówi, idziemy do Jerozolimy. I tam ja będę barankiem Bożym. Pokonam pychę, egoizm, odsłonię demona i obnażę Izraela, który czeka na Mesjasza, który nie reprezentuje Boga prawdziwego. I tam będę ukrzyżowany. Panie, ten, który otrzymał dopiero co nominację na pierwszego papieża. Panie, niech Cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo myślisz na sposób, nie myślisz na sposób Boży, lecz ludzki. Sądzisz, że ten Mesjasz, którego byście sobie wymarzyli, którego wam demon stworzył w sercu, że on zbawi świat? Demon będzie w dalszym ciągu tym światem rządził. Chciwość to będzie w dalszym ciągu smok pożądania władzy, Boga, znaczenia. Dopiero wtedy, kiedy serce człowieka będzie nasycone obecnością Ojca, kiedy człowiek będąc nędzarzem, żebrakiem, będzie szczęśliwy, dopiero wtedy problemy będą rozwiązywane. Była obietnica, przecież, że bramy piekielne nie zwyciężą. A czy tutaj, aby te bramy piekielne trochę nie... Czy Jezus się wywiązuje z tej obietnicy? Otóż tak, wywiązuje się. I dlatego czytamy początek rozdziału 14 o świętej reszcie.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła, rozdział 14, 1-5. Potem ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem z nieba głos, jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, brzmiał, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy i śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema zwierzętami i przed starcami. A nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. To ci, którzy z kobietami się nie splamili, bo są dziewicami. Ci, którzy barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla baranka. W ustach ich kłamstwa nie znaleziono. Są nienaganni.
Oto baranek stojący na górze Synaj. Tu jest mowa, tu jest podana liczba, o której już mówiliśmy, która jest symbolem tak zwanej świętej reszty. Zawsze w Kościele, w historii, przez całe stulecia była święta reszta. I ta święta reszta jest źródłem, jest właściwym Kościołem Jezusa Chrystusa. Tak jak na górze Synaj był Bóg Ojciec, tak teraz na górze Syjon jest Jezus Chrystus jako Baranek Boży. Mowa tutaj jest: i usłyszałem z nieba głos, jakby głos mnogich wód, jakby głos wielkiego gromu. Tam, gdzie przychodzi to sformułowanie głos mnogich wód, to jest mowa o darze umiejętności, że Chrystus zmartwychwstały każdemu z chrześcijan wiernych mu, który należy do świętej reszty, daje inny dar, inną łaskę. Tak jakby w harfie był inną struną. Harfa jest niedoskonała, jeżeli tam brakuje kilku strun. Nie można wygrać pięknej melodii do końca. W każdej wspólnocie, w tej świętej reszcie też, ta święta reszta przypomina harfę. Każdy ma inny dźwięk, inną barwę głosu. I Duch Święty może zagrać to, co chce. W związku z tym to jest bardzo ważna myśl, gdy chodzi o kierownictwo wewnętrzne, żeby wiedzieć, że ja jestem taki, to ty też masz być taki. To ty też masz być taki. Bo ja jestem taki. Tak. A każdy z nas jest istotą niepowtarzalną w sercu Boga Ojca. Dlatego też wszystkich powierzamy Jezusowi i Maryi, a oni już znając człowieka prowadzą go właściwą drogą. I grają pieśń, której nikt nie mógł się nauczyć. To chodzi o miłość krzyża. Miłość krzyża, której nikt z tych tam o nie mógł się nauczyć. I to wierzę Panu. Fałszywy prorok, jak się rodził ten fałszywy prorok przez 2000 lat, to też już mówi pierwsza część Apokalipsy, to co komentowaliśmy chociażby w liście do Efezu, tam gdzie jest, była mowa o lenistwie. Efez, jak pamiętacie, został zamulony, port został zamulony. Tego dnia z góry spływała rzeka niosąc mu. I trzeba było być pracowitym, żeby ten port uratować, trzeba było ciągle pracować nad jego oczyszczeniem. Otóż Chrystus mówi, że szatan nigdy nie działa w stosunku do Kościoła, do fałszywego, nie rodzi fałszywego proroka z grubej rury. Fałszy. Nie. Tylko daje nam powolutku, maleńkie dyspensy, kroczek po kroczku. I Duch Świata nas zamula. A przede wszystkim szatan jest wybitnie zainteresowany, żeby nam odciąć dopływ oliwy. Nań się zda płonący knot bez dopływu oliwy. Czyli oliwa jest symbolem Pisma Świętego. Jeżeli chrześcijan odetnie od Ksiąg Świętych, nie ma dopływu oliwy i ten knot tylko daje dużo dymu, dużo czadu. Tak jak w telewizji teraz te nasze partie chrześcijańskie. Dużo dymu i dużo czadu. I lenistwo jest przemożne, gdy chodzi o poznanie Pisma. W związku z tym Apokalipsa jest niepotrzebna i nieznana. Przypominamy sobie 4 rozdział Apokalipsy, gdzie Ewangelie, sakramenty święte zostały odcięte od Ewangelii. Jest jeździć bez konia albo koń bez jeźdźca. 12 rozdział Apokalipsy mówi, że dary Ducha Świętego to są dzieci Maryi niepokalane. Dzieci. W raju były nazwane potomstwo. Coś się urodziło. Najpierw się dziecko rodzi. A my chcemy mieć dzieci bez matki. Dzieci bez matki giną. Dary Ducha Świętego muszą być karmione Bożym macierzyństwem Maryi. Bo jej Jezus z krzyża przekazał całe bogactwo. I my musimy żyć przy Jezus z Maryją.